Moi drodzy, chciałbym dzisiaj podzielić się takim przesłaniem o biblijnej wierze. I jestem przekonany, że biblijna wiara to jest wiara z hebrajskiej perspektywy. Wszystko, co dzisiaj przedstawię z języka hebrajskiego, oczywiście sam nie wymyśliłem tego, ale wszystko to sprawdziłem u ludzi, którzy znają języki oryginalne i w komentarzach biblijnych. Także nie kleiłem tutaj sobie nic sam, nie strugałem sobie nic sam. Myślę, że to jest ważne. Czemu ważna jest wiara z perspektywy jakiejś hebrajskiej, można zapytać? Otóż Bóg zdecydował się związać bardzo blisko z narodem żydowskim i przez niego się objawić. W Starym Testamencie na przykład nie znajdujemy takiego listu jak list do Rzymian. I brzmi to dla nas dziwnie, no oczywiście, że nie znajdujemy. Ale nie ma jakby w Starym Testamencie takiego, że tak powiem, traktatu teologicznego, który by tłumaczył, jak wierzyć. Jak to działa. Jakoś mimo to autor listu do Hebrajczyków może napisać swój 11 rozdział o bohaterach wiary. Przywołuje więc do ludzi, którzy żyją pod Nowym Przymierzem, przykłady wiary, które działy się pod Starym Przymierzem. To nam mówi, że oni wiedzieli, jak właściwie wierzyć. I już w samym słowie wierzyć, wiara w hebrajskim, znajduje się, że tak powiem, cała koncepcja wiary. I chciałbym wam przedstawić dzisiaj takie cztery słowa związane z tym tematem. W sumie trzy bliżej, czwarte tak troszeczkę też. I wszystkie te cztery słowa, one mają wspólny korzeń, źródłosłów chyba mówią lingwiści. Czyli gdzie pochodzi, to wszystkie cztery słowa, tam znajdujemy takie trzy literki, alef, mem, nun. I te wszystkie trzy literki występują w tych słowach, mają te same jakby ten sam korzeń. Jak spojrzycie ze mną, to tutaj po lewej stronie, w pierwszej kolumnie, znajdujemy te pierwsze słowo na samej górze, jest to słowo aman. I słowo aman znaczy właśnie ufać, wierzyć, być stanowczym, być wiernym, być trwałym, być prawdziwym. I nawet jeszcze większe pole znaczeń jest tego słowa. Nawet takie dość, wydaje się, jakby dziwne znaczenia czasami. Na przykład w czwartej księdze Mojżeszowej jest taka sytuacja, kiedy Mojżesz uskarża się na lud. I Mojżesz mówi, to czy ja mam nosić ten lud, jak niańka nosi dzieci. I to słowo niańka, to jest właśnie słowo aman. To jest dokładnie to samo słowo. Czyli tak jakby słowo, które tu tłumaczymy często jako wiara, tam nagle okazuje się, że to jest niańka. Troszkę dla nas może dziwaczne. Jakkolwiek jest to słowo, które w Starym Testamencie wyraża słowo wierzyć. Ale jest to słowo, które wychodzi o wiele dalej ponad nasze polskie słowo wierzyć. W naszym polskim słowie wierzyć to na przykład ludzie mówią, ja wierzę w Boga. Tak bardzo oczywiście i prosto. I to najczęściej tak jakby tylko wyraża jakiś pogląd. Czyli wierzę, że istnieje Bóg. Natomiast to hebrajskie słowo wyraża o wiele więcej niż tylko jakieś intelektualne przekonanie, że coś jest prawdą bądź nie jest prawdą. I właśnie przygotowałem trzy przykłady, po których widać, jak to słowo jest stosowane. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 15:6, czytamy o Abrahamie i uwierzył Jahwe, uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. To słowo Aman występuje właśnie jako uwierzył. Czyli Abraham, Aman. Abraham uwierzył Panu. Równocześnie w 5 Księdze Mojżeszowej, 7-9, to samo słowo jest użyte, żeby określić coś, co ma Bóg. Jaki jest Bóg? I w 5 Mojżeszowej 7-9 czytamy: uznaj więc, że Pan Twój Bóg jest Bogiem, Bogiem wiernym, Bogiem Aman, który zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysiącletniego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. A więc Bóg jest Bogiem wiernym i oczywiście Bóg nie ma wiary w sensie takim, że On wierzy w coś, musi w coś uwierzyć albo w coś nie uwierzyć. Ale tutaj raczej widać, że chodzi o wierność, o stałość, o trwałość. I to pokazuje też nawet kontekst tej wypowiedzi. Bóg okazuje miłosierdzie do tysięcznego pokolenia. Czyli jest Bogiem stałym, trwałym, wiernym. W pierwszej księdze Samuelowej 25-28 tam, jeśli dobrze pamiętam, Abigail, przyszła żona Dawida, przeprasza Dawida za występek jej wtedy jeszcze męża, Nabala chyba, jeśli dobrze pamiętam. I używa właśnie tych słów. Przebacz proszę występek swojej służącej, gdyż Pan, gdyż Jahwe z pewnością uczyni memu Panu, Dawidowi, trwały dom. Czyli znów Aman ten dom ma być. Ponieważ mój Pan prowadzi walki Pana, a nie znaleziono zła w Tobie przez wszystkie Twoje dni. A więc znów, dom jest trwały. Nie chodzi o to, że dom cały uwierzy, tylko o to, że ten dom jest stabilny, jest trwały, jest wierny, jest prawdziwy. Ale to jest to pierwsze słowo. Kiedy spojrzymy dalej tutaj na dół, na dwa słowa, które pochodzą od tego słowa Aman, to pierwsze słowo, które pochodzi od Aman, jest nam dobrze znane. Często kończymy nim modlitwę, mówiąc Amen. I tak jak tutaj widzimy, Aman, Amen bardzo nawet podobnie brzmią, bo właśnie mają te same spółgłoski. I Amen znaczy tyle, co zaprawdę, prawdziwie, niech tak będzie. Coś pewnego, potwierdzenie. I w 4 Księdze Mojżeszowej 5:22 czytamy jako przykład użycia coś, co jest typowo hebrajskie, czyli powtórzenie słowa, żeby wzmocnić jego znaczenie jeszcze bardziej. 4 Księga Mojżeszowa 5:22 mówi: niech ta woda niosąca przekleństwo przeniknie twoje wnętrzności, aby spuchło twoje łono i zwiotczało twoje biodro. I odpowie kobieta: Amen, Amen. Niech tak będzie. I pamiętamy dobrze na pewno słowa Pana Jezusa. Nieraz ich używał, przykładowo mówiąc do Nikodema, kiedy mówi: zaprawdę, zaprawdę, musicie się na nowo narodzić. I oczywiście mamy to w Grece, bo Nowy Testament nie został napisany po hebrajsku. Natomiast słowa zaprawdę, zaprawdę możemy śmiało przypuszczać, że Pan Jezus użył właśnie tych słów Amen, Amen, czy aramejskiego odpowiednika. Zaprawdę, zaprawdę. Mówię Ci coś teraz bardzo ważnego, Nikodemie. Przyjmij to do wiadomości, że jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. I to jest bardzo pewne, Nikodemie. Nikodem mógłby myśleć, że może wejść jakoś inaczej, jako uczony faryzeusz. Kolejne słowo, drugie słowo pochodzące od tego słowa Aman, to jest słowo Emun. Znów bardzo podobne brzmienie. I ono po prostu znaczy wierność lub zaufanie. I to jest coś, oczywiście Bóg też taki jest, Bóg jest wierny, ale też my mamy być wierni. I w 5 Księdze Mojżeszowej 32:20 Bóg skarży się na Izraela. I powiedział: zakryję przed nimi swoje oblicze, zobaczę, jaki będzie ich koniec. Są bowiem pokoleniem przewrotnym, synami, w których nie ma wiary. A wiele innych tłumaczeń mówi, nie ma wierności. Można to tłumaczyć jako wiara, zaufanie, jako wierność, także i tak. Z tego z kolei słowa emun pochodzi nasze ostatnie, czwarte słowo, emuna. I ono też jest często używane w pismach, żeby określić tą relację między ludźmi a Bogiem, to czego wymaga Bóg od człowieka. Ale i tutaj mamy tego słowa użycie wobec Boga, że Bóg taki jest, że Bóg jest emuna. I jeszcze też inne sposoby użycia. Chciałbym cztery takie cytaty podać. Pierwszy jest właśnie w drugiej księdze Mojżeszowej 17:12. I to jest ta historia, pamiętacie na pewno, kiedy Jozue i Izrael walczyli na pole bitwy, polu bitwy. I Mojżesz wszedł na górę, oglądał wydarzenia z góry i modlił się, podnosząc ręce. I tak długo, jak modlił się, podnosząc ręce, tak Izrael miał przewagę i zwyciężał w bitwie. A w momencie, kiedy już jego siła Mojżesza słabła i te ręce opadały, to wtedy Izrael zaczął przegrywać. I wtedy Aaron i Hur stanęli po bokach Mojżesza i zaczęli podpierać jego ręce, żeby pomóc mu w jego niemocy, w jego słabości. I czytamy w drugim księdze Mojżeszowej 17:12. Ale ręce Mojżesza były ociężałe, właśnie to. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron i Hur podpierali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. I jego ręce były stale podniesione aż do zachodu słońca. Czyli inaczej, jego ręce były stałe aż do zachodu słońca. Z kontekstu wynika, że chodzi o podniesienie rąk, bo wcześniejsze wersety o tym mówią, że on podnosił ręce. I widocznie dlatego, myślę, tutaj dodano słowo podniesione. Ale tak naprawdę po prostu jego ręce były stałe. Były trwałe. Nie opadały, nie podnosiły się, nie opadały, nie były chwiejne. Ale były stale podniesione przez to, że były podparte. Były stałe. I to jest właśnie to, co znaczy to słowo stanowczość, wierność, trwałość, stałość. Takie coś, co jest pewne, co się utrzymuje, co nie jest chwiejne. Piąta księga Mojżeszowa 32:4. Tutaj jest użyte to słowo odnośnie Boga, jaki jest Bóg. I to jest mowa, on jest skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym, emuna, i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym. I tutaj też zależy, niektóre tłumaczenia inaczej to słowo prawdziwym tłumaczą. Nie wiem, jak jest u was. W Kambodżie jest to coś też pewnego, stałego. I to samo żąda też Bóg od nas. Pierwsza księga Samuelowa 26:23. Tutaj mowa jest o tym, że Dawid ma okazję, żeby zemścić się, żeby odegrać się na swoim wrogu, chyba na Saulu, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj takie słowa padają. I niech Jahwe wynagrodzi każdemu za jego sprawiedliwość i wierność. Każdemu człowiekowi za jego sprawiedliwość i wierność, emunę. Pan bowiem wydał cię dziś w moje ręce, ale nie chciałem wyciągnąć swojej ręki na pomazańca Jahwe. I teraz można powiedzieć zaraz, to Bóg jest wierny, trwały, stały. To dla nas jest oczywiste. I teraz tego samego żąda od nas, to za dużo. Ale musimy też powiedzieć, że jest napisane, bądźcie święci, jak ja jestem święty. I tu też można by powiedzieć, Boże, to za dużo. A jednak Bóg wymaga tego od nas. Chociaż wie, że będziemy polegać. I o tym jeszcze później powiemy. Kolejny przykład znajduje się w księdze Habakuka, w 2:4 wersecie. I są to słowa bardzo często cytowane. I jest tam napisane, oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa, ale sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary. I tu właśnie jest to samo słowo użyte. Sprawiedliwy będzie żył ze swojej emuny. Z tego właśnie on będzie żył, jeśli on to ma. Znaczy to, że jeśli nie mamy emuny, to nie będziemy żyć. Nie będziemy tego mieć, co tu jest opisane. Co do rąk Mojżesza, które były podpierane, które były przez to podniesione, które były stałe, to tutaj jest pewien piękny dla mnie obraz. Jego ręce były emuna, były stałe, stale podparte i podniesione. Ale Mojżesz nie był w stanie sam o to zadbać. Można by było powiedzieć, przecież on był przywódcą Izraela. Kto jak nie on powinien być silny, wytrwać we wszystkim i zwyciężyć we wszystkim. Jednak Mojżesz nie był tak silny i potrzebował po prostu wsparcia od swoich braci. Potrzebował wsparcia od Arona i od Hura, żeby w ogóle wytrwać. I tak samo jest dzisiaj z nami. Potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy braci i potrzebujemy sióstr. I nie damy rady sami wytrwać. Nie możemy sami. I ta wiara, której wymaga. Mamy braci i siostry, którzy budują naszą wiarę, którzy wspierają nas. Nikt, żaden wierzący nie jest samowystarczalny. Nawet Mojżesz nie był. Tak i dzisiaj. Nie ma człowieka, który by był samowystarczalny i mógł powiedzieć, ja mogę wszystko ciągnąć i wszystko sam zrobić, a ja nie potrzebuję nikogo. Także i tutaj jest pewna duchowa prawda zawarta. Zauważmy jeszcze, że w księdze Habakuka widać, że wiara idzie w parze z uniżeniem. Bo mamy tutaj pewien kontrast. Pierwsze zdanie mówi o człowieku, który się wywyższa. Ale Słowo Boże mówi, że pokornym Bóg łaskę daje. I dlatego w kontraście do tego wywyższającego się człowieka jest sprawiedliwy, będzie żył ze swojej wiary. A więc to jest pewna postawa też uniżenia. To ona jest korzeniem tego, żeby wynikło coś z tego, co jest stabilne, co jest prawdziwe i co jest trwałe. I spójrzmy teraz z takim spojrzeniem właśnie na wiarę w pismach Nowego Testamentu. Jako pierwsze chciałbym pokazać, że z tego wynikają pewne wymagania. I one są bardzo żelazne. Otwórzmy Jakuba, pierwszy rozdział. I miejmy w pamięci jakby ten obraz wiary, jaki przed chwilą zobaczyliśmy. Tą stałość, tą wierność, tą trwałość. Przeczytajmy list Jakuba, pierwszy rozdział i wersety 6-8. Tu mowa o ludziach wierzących. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego, czyli rozdwojony w swoim myśleniu, jest niestały we wszystkich swoich drogach. Mamy tutaj wymaganie, które jest stawiane do tego, żeby modlitwa została wysłuchana. I widać, że w tym wymaganiu chodzi o coś więcej niż tylko to dzisiaj bardziej w to wierzę, a jutro troszeczkę powątpiewam i troszkę mniej w to wierzę, że Bóg może coś uczynić. Tutaj jest mowa o tym, że człowiek jest rozdwojony w całym swoim myśleniu. Nie jest on stały, ale jest niestanowczy, nie jest wierny, tylko kwieje się raz tak, raz siak. Tutaj widzimy, że Bóg mówi, no przez Jakuba niech się nie łudzi taki człowiek, który raz tak, raz siak, jak fala, miotany, że on otrzyma od Pana. Niech się nie dziwi, że nie otrzymuje. Eliasz mówi do Izraela, jak długo chcecie jeszcze kwiać się, to na jedną stronę, to na drugą. Jeśli Jahwe jest Bogiem, to pójście za Nim. Jeśli nie, no to idźcie daleko, ale zdecydujcie się. Bądźcie konkretni. Jesteście niestali, jak ten człowiek miotany lada wiatrem. I taki obraz właśnie znajdujemy też w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Hebrajczyków 11 rozdział, mowa w drugim wersecie o tym, co wierzący otrzymali właśnie przez wiarę. A kontekst mówi właśnie, że mowa o wierzących Starego Testamentu. Drugi werset mówi, przez nią, czyli przez wiarę bowiem, przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. To znaczy, że ci wierzący ludzie Starego Testamentu, oni otrzymali przez swoją wiarę, właśnie przez tą wiarę, o której mówimy, świadectwo, że podobają się Bogu. Świadectwo, że nie są właśnie tacy, jak ten człowiek opisany w liście do Jakuba, że są niestali. 33 werset tego samego rozdziału mówi o tych wierzących, o ich zwycięstwach, które otrzymali przez wiarę. Którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom. Dostąpili oni spełnienia obietnic i to jest coś, co znów człowiek opisany w liście do Jakuba, on tego nie doświadcza, bo przez wiarę dziedziczymy obietnicę. Przez tą właśnie stałą postawę wierności wobec Boga. Chciałbym powiedzieć dalej o pewnym ostrzeżeniu. Zerknijmy do drugiego listu do Tymoteusza, drugiego rozdziału. Drugi list do Tymoteusza i drugi rozdział. I przeczytam wersety 11-13. Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy, i On się nas wyprze. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może. 11 werset mówi o tym, że z Nim umarliśmy. Paweł tą rzeczywistość opisuje bardzo skrupulatnie w 6 rozdziale listu do Rzymian. 12 werset mówi o tym, że jeśli cierpimy, to będziemy z Nim królować. Jeśli idziemy teraz Jego drogą, to nadejdzie czas też chwały. 12 werset mówi, że jeśli się Go wyprzemy, jeśli od Niego odejdziemy, porzucimy, to i On nas się wyprze. Ale teraz mamy ten 13 werset, który mówi, że jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny. I moglibyśmy powiedzieć, aha, czyli jeśli ja będę niewierny, będę w niewierze żył, nie będę miał emuny, no to On i tak ją ma. Przecież On jest emuna, On jest wierny. Ale kiedy spojrzymy na to uważniej, to widzimy, że ten werset przedtem nam mówi, jeśli się Go zaprzemy, to i On nas się zaprze. Zatem w 13 wersecie może chodzić tylko o to, że jeśli my jesteśmy niewierni, żyjemy w grzechu, trwamy w grzechu, to On pozostaje wierny swojemu Słowu. Wszystko, co powiedział, pozostaje wierne. Jeśli Izrael odchodzi w nieposłuszeństwie, to On jest konsekwentny i zgodnie z tym, co zapowiedział, Izrael odbiera przekleństwo. Bóg powiedział, będziecie mi wierni, będziecie mieli emunę, to przyjdą na was błogosławieństwa. Ale jeśli porzucicie mnie, to przyjdą na was wszystkie te przekleństwa. I patrząc w historię, widzimy, że to się dokładnie wykonuje, czy wykonało. Dlatego To znaczy, nie znaczy to, że Bóg i tak nas przyjmie do wieczności razem ze sobą, kiedy, jeśli my będziemy trwać w grzechu i odejdziemy od Niego w buncie i tak umrzemy. Ale znaczy to, że On pozostaje wierny swojemu Słowu. Bo nie może wyprzeć się siebie. Ale tak samo, jeśli człowiek przyjdzie w pokucie, będzie pokutował i nawróci się do Niego, to Bóg mówi wyraźnie w księdze Ezechiela, czy ja mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Czy mi się to podoba, że człowiek bezbożny ginie, który jest daleko ode mnie? I Bóg mówi, nie, jeśli taki człowiek przyjdzie w pokucie, to ja przybaczę mu, to ja odnowię jego życie, żeby znów kwitło. Otwórzmy jeszcze w tym temacie Hebrajczyków 10 rozdział. I 38 i 39 werset. Hebrajczyków 10 rozdział, werset 38 do 39. Tutaj jest fragment, który przedtem już czytaliśmy w Habakuka 2:4. Sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary. A więc jest to cytowane. Mamy tutaj cytat tego słowa z Habakuka i pisze tutaj tak, 38 do 39 werset. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. I teraz tak, na początku mamy powiedziane, a sprawiedliwy. I zauważcie, że ten człowiek już jest sprawiedliwy. Nie jest napisane tutaj, człowiek, który żyje z wiary, będzie nazwany sprawiedliwy. Czy otrzyma sprawiedliwość. Ale tutaj jest napisane, że a sprawiedliwy, człowiek, który tak to rozumie, który jest już sprawiedliwy, oczywiście przez wiarę usprawiedliwiony, bo uwierzył w Syna Bożego, ale on będzie żył z wiary, z emuny. On będzie żył w bliskiej społeczności z Bogiem przez swoją wierność i ufność i będzie z Nim w chwale. Nie znaczy to, że on zaskarbi sobie Bożą przychylność przez swoje uczynki. Bo to Bóg podlewa naszą wiarę. Bóg daje nam Kościół, który jest ten Aaron, ten chór, którzy z boku podnoszą naszą wiarę. Ona, ręce opadają. I są słabe, i nie mamy siły. I są bracia, siostry. Bóg sam podlewa tą wiarę. Mówi, idź dalej, idź dalej. Pornij swoje ręce. Nie masz siły, ale ktoś się podeprze z boku. Także jest ten czynnik, że to nie znaczy, że to od nas zależy, że jak my będziemy, upadniemy, no to Bóg już wtedy mówi, nie, to już ja tobie dziękuję i idź sobie. Nie tak, nie o to może tutaj chodzić. Bo Słowo Boże często mówi nam, że Bóg podnosi człowieka, który upada. I widzimy świętych Bożych, którzy upadają na stronach Pisma i pokutują, i Bóg przebacza im i idą dalej. Widzimy Dawida, który bez wątpienia miał tą właściwą wiarę. Widzimy go, który z Batszebą grzeszy. Widzimy go, który przez całe miesiące trwa w tym stanie, aż ona urodzi swoje dziecko. I dopiero w tym okresie on upamiętuje się. I to po tym, że aż prorok musi przyjść i powiedzieć, ty jesteś tym człowiekiem, który zgrzeszył. I Bóg przebacza mu. A więc tutaj jakby tak myślę, że tak jak u Jakuba, nie chodzi o jakieś chwile zwątpienia, że Panie, ja chcę, ale no jakoś nie mogę, pomóż mi. Widzimy Jana Chrzciciela, który siedzi w więzieniu. I on nagle pyta, czy naprawdę ty jesteś tym, który miał przyjść? Może się pomyliłem? A przecież jakie miał pewności z nieba? Jakie znaki miał? Jakie potwierdzenia miał? I nagle zwątpienił. I moglibyśmy kontynuować te przykłady świętych Bożych, którzy upadają, ale pokutują i znów Bóg podnosi. Ale tutaj jest pewna postawa życia. Sprawiedliwy będzie żył z ufnością, z wiernością, ze stabilnością. I on w tym właśnie stanie dojdzie do samej mety i będzie w chwale z Panem. Nie będzie chwiejnym człowiekiem o podzielonym sercu, który ma dwojakie serce, które, gdzie tam jest i świat, i Chrystus. Bo jest napisane, nie może człowiek dwom Panom służyć. I kiedy przeczytamy dalej w Księdze Jakuba, 5 rozdziale, list Jakuba, 5 rozdział, to tutaj też mowa o tym cofnięciu się z drogi wiary jakby. Przed chwilą czytaliśmy, że jeśli sprawiedliwy się cofnie, jeśli porzuci moją drogę, no to moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. A tu Jakuba 5:19-20 mówi o wierzących. Mówi o braciach. O kimś z was. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Tutaj jest mowa, tak czytam, bracia, ktoś z was. Można powiedzieć, a to tylko jakiś sympatyk w zborze. On nie był nawrócony. Ale tu jest napisane, że on zszedł z drogi prawdy. To rozumiemy o tym, że on był na tej drodze prawdy, skoro z niej zszedł. Czyli mamy tu człowieka, który jest bratem, jednym z nas i zszedł z drogi prawdy. I jego serce jest w takim odstępczym stanie, że Słowo Boże mówi, jeśli ktoś go nawróci z tej drogi, z powrotem, jak przyjdzie. Jeśli kto nawróci i Słowo Boże jest takie drastyczne, Jakub mówi grzesznika. Czyli tak jakby wydaje się, że człowieka Boże wykluczonego ze zboru za swój grzech. I traktuj go jako celnik i poganin, jak grzesznik. A jeśli taki człowiek upamięta się i wraca z powrotem, to jego dusza jest wybawiona od śmierci i zakryte mnóstwo grzechów. I rozumiem, że skoro tak, skoro dusza od śmierci jest wybawiona, to znaczy, że Pan go przyjmuje. I Pan przywraca go do stanu, który miał. I mamy takie świadectwa, takich ludzi, którzy uwierzyli, nawrócili się, narodzili się na nowo. Poszli w świat. I nawet czasami po latach w pokucie przychodzą i doznają tego, co tu czytamy. Po prostu taka jest nawet rzeczywistość. Jako trzecie chciałbym jeszcze przekazać zachętę, która wynika z tego, że z tej koncepcji wiary. Jako pierwsze musimy powiedzieć, że Pan jest wierny, Pan jest emuna. Otwórzmy list do Rzymian, 3 rozdział. Rzymian 3 rozdział i 22 werset. I ten werset jest tak bardzo dobrze, myślę, przetłumaczony w tłumaczeniu brata Sterna. Jeśli macie to tłumaczenie, to tam zerknijcie. On też opisuje, dlaczego tak to przetłumaczył. I przeczytam najpierw ten werset, Rzymian 3:22. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. I teraz tak, jeśli wiemy o tym, że Nowy Testament tak zwany jest napisany, został napisany w grece, w koine, dialekcie. Stary Testament został napisany po hebrajsku, aramejsku. I teraz jak możemy powiedzieć, tu występuje te same słowo. Trudno jest tak powiedzieć, że ze Starego Testamentu jakieś słowo występuje te same. Przecież to inny język. Ale mamy przykładowo takie tłumaczenie Starego Testamentu z czasów Jezusa, które się nazywa Septuaginta. I w Septuagincie te słowa, które tutaj w 22 wersecie znajdujemy, wiarę wierzących, te słowa znajdujemy w tych fragmentach, gdzie chodzi o emunę, gdzie chodzi o aman, tam są właśnie te same słowa. Czyli Septuaginta, Stary Testament z czasów Jezusa, w greckim języku tłumaczenie, on w tych fragmentach używa tych słów, które są tutaj w Rzymian 3:22. A z kolei hebrajskie tłumaczenia Nowego Testamentu, które dzisiaj możemy ściągnąć z internetu, kupić jakkolwiek, tutaj używają w 22 wersecie tych słów emuna, aman i tak dalej. Także tu chodzi cały czas o to samo. To jest ta sama koncepcja wiary. Ona nie jest ani troszkę inna. I Rzymian 3:22 tutaj czytaliśmy o sprawiedliwości Boga, która jest przez wiarę Jezusa Chrystusa dostępna. I teraz trzeba zapytać, czy Pan Jezus przez to był sprawiedliwy, bo uwierzył komuś? Oczywiście zaufał Ojcu w pełni. Oczywiście. Od łona matki, bez skazy, było Jego zaufanie. Ale więcej, przecież Pan Jezus przez swoją wierność zapracował na moje zbawienie. On przez wypełnienie doskonałe prawa Bożego na mnie grzesznego zasłużył, żebym ja był zbawiony. Ja niewierny. I te słowo właśnie jako wiara można też tłumaczyć jako wierność. Niektóre tłumaczenia, czy wiele tłumaczeń dodaje tutaj słowo w, że wychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale brat Stern w swoim komentarzu bardzo dobrze wyjaśnia, dlaczego to słowo w jest dodane. Go nie ma w oryginalnym języku greckim. Nie ma tam tego słowa. I gramatyka nie pozwala na to, żeby tamte słowo wcisnąć. Tą literkę w. I można by powiedzieć, ojej, czy ty chcesz powiedzieć, że wtedy to nie można przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostać zbawionym? Ależ oczywiście tego nie chcę powiedzieć. Bo kawałek dalej jest mowa o tym, że to jest dostępne dla wszystkich wierzących. Czyli emuna Jezusa Chrystusa, Jego wierność, to co On zapracował, gdzie On się okazał wiernym i On zasłużył na moje zbawienie. To jest dla mnie dostępne przez aman. Że jak Abraham, podejdę do stołu Bożego i powiem, Boże, proszę Cię, zbaw mnie. Proszę Cię. I uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to zaliczone jako sprawiedliwość. Tak i tutaj. Uwierzył Paweł, Szymon, Zygmunt, Angelika Bogu i poczytane mu im to zostało za sprawiedliwość. Sprawiedliwość Boga przez wierność Syna Bożego. I chciałbym jeszcze Was zachęcić fragmentem z Hebrajczyków 12:12-13. On wprawdzie nie mówi bezpośrednio o wierze, wierności, czy o niewierze. Hebrajczyków 12 rozdział i wersety 12-13. Ale myślę, że jest też zachęcający. Przypomina mi właśnie tego Mojżesza, którego ręce opadają. Hebrajczyków 12 rozdział, wersety 12-13. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana, prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. I jeszcze raz tu upada pytanie, kogo wiernością damy radę to zrobić? Czy swoją? Czy ci ludzie, do których Paweł pisał, mogli oni powiedzieć, okej, teraz się wyprostowałem, wszystko jest zapomniane, co mi się nie udało i wszystko gra, bo jestem już znów prosty. Myślę, że tak nikt z nich by nie chciał powiedzieć. Ale raczej tak jak Mojżesz, który widzi, że jest zdany na to, żeby ktoś go z boku podparł i ktoś podpiera jego wiarę, jego wierność, wzmacnia go znów. Mówi, ja teraz się znów podniosę w tej mocy, w tej sile, którą Pan mi daje. Zachęcić Was chciałbym tym. Amen.